świętego Jana. Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: pasz owce. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: pasz owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Cieszę, że kazanie ma być. Tak, więc proszę Państwa, taka rzecz, zanim przejdziemy do Ewangelii dzisiejszej, że ja tak trochę sobie swobodnie mówiłem o tak zwanych darach charyzmatycznych, czy o takich różnych, do których się ruchy charyzmatyczne cierpliwie przyzwyczajają, do które zabiegają. Aczkolwiek chciałbym powiedzieć, że ja nie neguję. Nie neguję darów charyzmatycznych. Nie neguję tego, że jest coś takiego jak charyzmaty i tak dalej. Tylko że trzeba zrozumieć, że w tym się nie wyczerpuje działanie kogo? Boga, nie? Że Bóg chce wykonać z Tobą dzieła znacznie większe. Właśnie dzisiejsza Ewangelia jest dobra do zrozumienia, co chce z Tobą zrobić Pan. Nie? Ta rozmowa Jezusa ze świętym Piotrem, to tam z różnych stron już pewnie słyszeliście, jak to było obracane i w ogóle i tak dalej. Mi się na przykład kojarzy ta Ewangelia z taką postacią, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o arcybiskupie Wielgusie. Był taki arcybiskup Wielgus. I była słynna sprawa parę lat temu, czy chyba nawet kilkanaście lat temu, jak został przez papieża mianowany ordynariuszem warszawskim. I to był jedyny moment w historii Polski, kiedy wszystkie partie się zjednoczyły. To był jedyny moment, kiedy absolutnie wszystkie stronnictwa, partie, politycy, wszyscy się zjednoczyli, żeby nie dopuścić do tego, żeby arcybiskup Wielgus objął tę diecezję warszawską. Nie wiem, czy pamiętacie. To był jedyny moment, kiedy cały świat polityczny w Polsce uzyskał jedność. Nie? Wszyscy się zjednoczyli przeciwko arcybiskupowi Wielgusowi. Ja tam historii nie będę całej opowiadał, żeby nie przeciągać. Tylko rzecz jest taka, że właśnie jak ta historia, że tak powiem, znalazła rozwiązanie, to tak jak je znalazła. Była msza święta i właśnie na tej mszy świętej kończącej całą tą historię i całą to zamieszanie, no to właśnie była czytana dokładnie ta Ewangelia o rozmowie Jezusa z Piotrem. Tak się zastanawiam, czy arcybiskup Wielgus zrozumiał, co Jezus chce mu powiedzieć, ale nie wiem, bo nigdy z nim nie rozmawiałem, za to ważne, żebyśmy my zrozumieli, co Jezus chce powiedzieć nam. I wiecie, to co mi się rzuca w oczy, wiecie, to pewnie tam już wam mnóstwo razy powtarzali, mówili, z różnych stron obracali, nie? Że Jezus pyta się tego Piotra o co? Pyta się o agapę, a święty Piotr odpowiada, że ja czy co? Że ja cię filmę, że tam jest taka żonglerka słowami oznaczającymi różne poziomy miłości, tam wiadomo, to jest samowracane z każdej strony, nie? Że to prawda, Jezus pyta świętego Piotra, no tak jak tutaj tłumacz próbował to oddać, pyta, czy miłujesz mnie, a Piotr odpowiada, no ja cię kocham. Niektórzy próbują to tłumaczyć, czy miłujesz mnie, Panie, Ty wiesz, że ja cię zaledwie lubię, no takie różne, nie? ale tak naprawdę o co Jezus pyta świętego Piotra? Nie wiem, czy pamiętacie, że na ostatniej wieczerzy Jezus przekonywał świętego Piotra, że święty Piotr na razie jeszcze nie jest gotowy do czego? Do czego nie jest gotowy? Żeby pójść z Jezusem na krzyż, że jeszcze nie jest jeszcze gotowy, nie? A święty Piotr się upierał, że co?
Czy jest?
Że Panie, ja umrę za Ciebie. Zobaczcie, cały czas ten ruch. Nie? Ja zajmę Twoje miejsce, nie? Ja to zrobię za Ciebie. Ja zbawię Ciebie, Panie Jezu. Ja umrę za Ciebie, rozumiecie? Nie? I teraz o co Jezus pyta tak naprawdę świętego Piotra, nie? Święty Jan twierdzi, że Bóg jest czym?
Miłością.
Miłością mówi. Że Bóg jest agapę, mówi święty Jan. I teraz Jezus jakby pyta świętego Piotra, mówi co? Czy ty naprawdę uważasz, że jesteś agapę? Czyli pyta o co? Czy ty naprawdę uważasz, że jesteś w stanie zająć moje miejsce? Zobaczcie, że święty Piotr bardzo boleśnie się przekonał, że nie jest w stanie zająć miejsca czyjego Jezusa, że to nie on ma coś zrobić dla Jezusa, to nie on ma uratować Jezusa, to nie on jest zbawicielem Jezusa, to nie on ma walczyć o Jezusa, tylko to on potrzebuje kogo? To ja potrzebuję Jezusa, żeby zbawił mnie. To nie Jezus potrzebuje mnie, żebym ja zbawił Jezusa, Kościół, nie wiadomo kogo. To ja potrzebuję Jezusa. I teraz właśnie Jezus o to wycierpliwie pyta. Naprawdę uważasz, że jesteś agapę? Naprawdę uważasz, że jesteś taki jak ja? Jeszcze zwrócę uwagę, że w tych pytaniach Jezusa to Jezus jakby ciągle obniża loty, obniża wymagania. Bo pierwsze pytanie brzmi, czy ty mnie miłujesz więcej aniżeli ci? Zobaczcie, w drugim pytaniu już jest opuszczone to więcej. Nie? Nie wiem, czy to widzicie, nie? Jakby Jezus już szedł piętro niżej, nie? Z tym pytaniem, nie? Prawda, że nie, już nie ma tego więcej, nie? Czy ty mnie po prostu miłujesz, nie? I wreszcie za trzecim razem już nie ma ani więcej, już nie ma ani agapę, jest właśnie tylko filia, nie? I smutek świętego Piotra, że zobaczcie, że Jezus ze świętym Piotrem wykonuje taki ruch schodzenia, gdzie? Krok po kroku schodzenia na ziemię. Że wyprowadza świętego Piotra z wszystkich legend i mitów na czyj temat? Na swój własny temat. I to jest, widzicie, nasz problem. Że kiedy my tracimy prawdę o Bogu, to natychmiast tracimy prawdę o kim? O sobie. I teraz, żeby Jezus mógł dokonać w tobie nawrócenia, żeby mógł opowiedzieć ci prawdę o Ojcu, żebyś ty był w stanie tą prawdę przyjąć o Ojcu, a wprawdzie o Ojcu jest też prawda o kim? O tobie. Bo ty w końcu jesteś dzieckiem Ojca. Jeśli nie znasz Ojca, to nie wiesz, co to znaczy być jego co? Dzieckiem. Nie? Że żeby Jezus był w stanie zbudować w tobie swoje dzieło, to najpierw potrzebuje rozmontować to, co ty sam tam sobie w swojej pysze co nabudowałeś. Wszystkie te mity, legendy na swój temat, prawda? I zobaczcie, że te nasze mity i legendy to idą w dwie skrajności. Albo prawda, że ja tutaj, Panie Jezu, dla Ciebie nie wiadomo, co zrobię. Albo ja jeszcze kompletnie do niczego co nie nadaję. Prawda jest taka, że każdy z nas w sumie to się w życiu buja jak wahadło między tymi co skrajnościami. Że najpierw jest tak jak u świętego Piotra. Co to ja nie zrobię dla Jezusa? A potem jak zaliczysz glebę na dziedzińcu arcykapłana, to potem jest, że ja już się do niczego co nie nadaję. I to jest ten smutek Piotra. Notabene tutaj święty Jan użył takiego słowa specyficznego, oznaczającego smutek. Jest taki smutek, o którym Jezus mówi, że doświadcza go kobieta, która ma urodzić, co kobiety rodzą? Dzieci, nie? Kobiety rodzą dzieci. Tu jest co najmniej jedna, która urodziła. To Pana żona jest? Tak, co z tymi dziećmi? Bo tam Pan siedzi, tak, właśnie. No, właśnie. Co najmniej jedna kobieta wie, co to znaczy urodzić dziecko. A nawet chyba pani ze dwoje urodziła, nie? Troje nawet. Zobaczcie, nie? To jakbyście nie wiedzieli, jak to, o czym Jezus mówi, kiedy mówi o smutku kobiety, która rodzi dziecko, nie? To możecie tutaj koleżankę zapytać, co wam opowie. Właśnie, że to jest, to jest trud, nie? Ale Jezus mówi tak, że kobieta doświadcza tego bólu urodzenia, ale potem o tym bólu już co? Nie pamięta, bo się cieszy, że człowiek przyszedł na świat. Pani, jak patrzy na swoje dzieci, to pani rozmyśla o tym, jak mnie bolało ich urodzenie, czy pani się cieszy, że one są? Jak to tam z panią jest?
To jest tak, że ja jestem ciocią, a mama wyszła z dziećmi.
Właśnie, to się nie dowiemy niestety. Chyba, że jest tu jeszcze ktoś, kto rodził dzieci. Wiecie, że ten, były tam jakieś 1 czy 2 miliony dolarów nagrody dla pierwszego mężczyzny, który rodzi dziecko, ale już nie ma tej nagrody, bo już się zaczęli bać, że medycyna zaszła tak daleko, że może się zdarzyć i trzeba będzie zapłacić. To się wycofali. Jest ktoś, kto urodził dziecko, ale to rozumiecie, o czym mówię. Patrzysz na swoje dziecko, to nie wspominasz, jak to mi było ciężko je urodzić. Tylko się cieszysz, że to dziecko co?
Jest,
rozumiecie, nie? Więc wtedy ja tutaj, kiedy mówi o smutku Piotra, to właśnie używa dokładnie tego samego słowa, które użył Jezus, mówiąc o smutku kobiety, która doświadcza bólu i cierpienia rodzenia, nie? Że to jest taki smutek świętego Piotra, ale ten smutek jest ukierunkowany od razu na co? Na radość, bo to jest taki smutek związany z doświadczeniem czego? Bólów porodowych. I teraz zobaczcie, Jezus będzie robił z nami taki proces, jak ze świętym Piotrem. Zawsze będzie robił taki proces. Będzie wyprowadzał nas ze wszystkich naszych mitów, legend, na nasz temat, na temat Boga, od gdzie mama. Zaraz może ten. Mama, ta pani to nawet nie wie, że kazanie jest. Właśnie, pozwoliłem sobie o pani kazanie powiedzieć, ale nie będę powtarzał sobie pani posłucha w internecie. W każdym razie, rozumiecie, że święty Piotr z jednej strony to jest dla niego trudne, nie? Kiedy Jezus tak krok po kroku wyprowadza go ze złudzeń. I zobaczcie, że naprawdę tak wyglądały relacje Jezusa z Piotrem. Zwróćcie uwagę, że relacje Jezusa z Piotrem opisane w Ewangelii wcale nie są cukierkowe. One są dla Piotra bardzo jakie? Trudne. Tam Piotr bez szefy obrywa po głowie. Zauważcie. Poczytajcie sobie Ewangelię. Tam Jezus ciągle Piotra wytrąca. Właśnie z różnych mitów, legend. Wasze i wytrąca właśnie z tego ciągłego mechanizmu, którego my wszyscy doświadczamy, że ja teraz zajmę miejsce Jezusa, ja zrobię coś za Jezusa, ja zrobię coś dla Jezusa, prawda, i tak dalej. Nie? I teraz zobaczcie, jak głęboko potrzebuje upaść święty Piotr, żeby odkryć swoją co? Swoją bezradność, bezsilność, żeby odkryć, że to ja, bo że Jezus przyszedł do mnie nie dlatego, że Jezus mnie do czegoś potrzebuje, tylko przyszedł do mnie dlatego, że to ja potrzebuję kogo? Jezusa. I teraz każdy z nas osobiście potrzebuje przejść taką drogę świętego Piotra, dojść do odkrycia, do głębokiego odkrycia, takiego naprawdę dogłębnego, że to ja potrzebuję Jezusa, a nie Jezus potrzebuje kogo? Mnie. I po czym poznać, że dogłębnie to odkryłem? Po czym poznać, że dogłębnie odkryłem moją bezsilność, bezradność? Po czym poznać, że dogłębnie odkryłem moją potrzebę Jezusa? Po czym poznać, że staje się nie do pokonania? Naszą potęgą, naszą siłą jest świadomość naszej słabości. Nasza słabość jest naszą największą potęgą. Zobaczcie, to, z czym najtrudniej jest się Tobie pogodzić. Słabość, bezsilność, bezradność, nicość, nędza, to jest nasza największa siła i największa potęga. Dlatego Duch chce Ciebie doprowadzić do tego, żebyś Ty żył w głębokim niepogodzeniu się ze sobą, z tym, co w Tobie słabe, nijakie, żebyś żył w głębokim niepogodzeniu się z błędami, które popełniłeś, z swoimi upadkami, ze sobą samym. Żebyś Ty wiecznie uciekał przed sobą, tak jak kto ucieka wiecznie przed sobą? Niejaki Kain, znacie historię Kaina. Wieczny uciekinier. Nie może znaleźć na świecie sobie czego miejsca, bo ucieka przed kim? Gdziekolwiek nie pójdzie, to zabierze tam kogo? Siebie. I dlatego nigdzie nie zazna czego?
Spokoju.
Dopóki ty się nie pogodzisz ze sobą, to ty nigdy nie zaznasz czego? A to pogodzenie się ze sobą, to zaczyna się od pogodzenia się z czym? Że jestem bezradny, bezsilny, że ja jestem tylko czym? Prochem. Jestem prochem. Księga Psalmów mówi, pamięta Bóg, że jesteśmy czym? Prochem. Nigdy o tym nie zapomina. Dlatego cierpliwie z nami jest, nawet wtedy, jak my go chcemy odepchnąć od nas. To zostaje na krzyżu do samego co? Końca. Zabity zmartwychwstaje i wraca do kogo? Do nas, bo on nigdy nie zapomina, że jesteśmy kim? Prochem. I że go potrzebujemy, bo bez niego to się rozsypiemy w co? W proch. Zobaczcie, to my ulegamy mitom i legendom o samodzielności, samowystarczalności, o jakiejś pozornej mocy, którą posiadam, nie? To my ulegamy mitom i legendom, że ja coś zrobię dla Jezusa, za Jezusa i tak dalej. A Bóg nigdy nie zapomniał, z kim ma co do czynienia. Nigdy nie zapomniał, czego potrzebujemy. I wiecie, ja w relacji z Jezusem, to jest jedna z rzeczy, która mnie najgłębiej porusza w Jezusie. Że ja jestem, jaki jestem. Narobiłem w życiu milion głupot. Znaczy milion głupot to zrobiłem w ostatnim tygodniu. Właśnie nie, milion głupot to wczoraj zrobiłem. Ja w ogóle nie do policzenia, ile głupot w życiu narobiłem. W ogóle nie do policzenia, rozumiecie? I co odkrywam w relacji z Jezusem? Że jakiemukolwiek szaleństwu ja nie ulegałem, cokolwiek głupiego nie narobiłem, jakkolwiek nisko nie upadłem, to On cierpliwie robił, co do Niego należy. Dokładnie to, co ja potrzebowałem. Dokładnie to, co ja potrzebowałem. Wiecie, ja to jest jedna z rzeczy, która mnie najbardziej, jedna z rzeczy najbardziej poruszających mnie osobiście w Jezusie, że cokolwiek ja robiłem w moim pogubieniu, w mojej małości, nędzy, jakkolwiek pobłądziłem, nawet jak sam próbowałem go gdzieś tam na jakimś etapie życia odpychać, to na nim to kompletnie nie robiło wrażenia. On cierpliwie w swojej miłości pamiętał, z kim ma do czynienia i rozumiał, czego ja potrzebuję, nawet wtedy, kiedy ja tego co nie rozumiałem. I cierpliwie robił to, dokładnie to, czego ja potrzebowałem chwilę po chwili. Przede wszystkim był ze mną, na wszystkich moich drogach. Był ze mną w największych moich upadkach. Był ze mną w największym moim pogubieniu, szczególnie wtedy. Był ze mną na wszystkich moich dziedzińcach arcykapłańskich. Po co był ze mną? Żeby na bieżąco dawać mi odpowiedź na moją co? Słabość i nicość. I zobaczcie, że to Jezus robi z Piotrem. Z jednej strony sprowadza go na ziemię, sprowadza go do rzeczywistości, sprowadza go do zmierzenia się ze sobą samym, ale jednocześnie zobaczcie, jak refren. Moja miłość nie odstąpi od Ciebie. Paś moje owce, paś moje baranki, paś moje owce, nie? Nie zrezygnowałem z Ciebie. Dalej w moich oczach jesteś wart miłości. W moich oczach jesteś fundamentem, na którym zbuduję mój Kościół. Natomiast zobaczcie, że Jezus na chwilę nawet nie przestaje w tym całym procesie dawać Piotrowi doświadczenie czego? Że patrz, krok po kroku schodzisz do zmierzenia się z prawdą o tym, jaka jest twoja prawdziwa kondycja, zwiniętego strochu, ale patrz, na każdym etapie tego schodzenia ja cały czas ci powtarzam i właśnie takiego cię wybrałem. I właśnie takiego cię co? Kocham. Natomiast zły duch będzie bardzo chętnie cię prowadził w procesie odkrywania twojej małości, słabości, bezradności, bez odniesienia do czego? Do miłości Pana. I to jest podłość złego ducha, że zły duch kłamie, posługując się czym? Prawdą. Nie da się zaprzeczyć, że wyparłem się Jezusa. Nie da się zaprzeczyć, że się pogubiłem tu i tam. Nie da się zaprzeczyć, że popełniłem taki i taki grzech, bo to się wszystko co? Zdarzyło. Nie da się zaprzeczyć, że miliony razy w życiu się co? Pomyliłem. Zobaczcie, tak nawiasem mówiąc, to jest rzecz, do której my się w życiu nie przyznamy. Do czego my się w życiu nie przyznamy? Do tego, że nie mamy czego? Racji. Aczkolwiek zauważyłem, że żonatym facetom idzie łatwiej. Prawda. Jak to było? Żona do męża. Powiedz mi trzy słowa, które każda kobieta chce usłyszeć od swojego męża. Masz rację. Ale to są tylko dwa słowa. To moja wina. Rozumiecie? To jest próg dla nas, jeden z najtrudniejszych progów do przejścia. Przyznać się, że nie miałem czego. Że to ja się pomyliłem. Nawiasem mówiąc, święty Jan od Krzyża to właśnie mówi o tym, że to jest niezawodny znak, że gdzieś nie ma Ducha Bożego. Mówi, po czym poznać, że gdzieś nie ma Ducha Bożego, że na pewno tu nie ma Ducha Bożego. Że człowiek w ogóle na włos nie dopuszcza do siebie, na włos takiego podejrzenia, że ja mogę nie mieć czego racji. Mówi święty Jan od Krzyża, to mówi, to w ogóle nie ma wtedy się co zajmować. Mówi, tu Ducha Bożego na pewno co? Nie ma. Tu Ducha Bożego na pewno nie ma. Kiedyś Jan od Krzyża pojechał z taką grupą księży w Hiszpanii nad morze. Wiecie, tam w Hiszpanii nad morzem jest, rozumiecie, nie? Ale pojechali tam nad morze, bo tam jakaś żyła kobieta, której się objawiał kto? Pan Jezus. I oni, ci księża, tacy podnieceni, jechali, że kobiecie się objawia, kto? Pan Jezus, nie? No i Jan od Krzyża z nimi. I on tak przyszedł z nimi do tej chałupy, gdzie ta kobieta, nie? Tak chwilę posłuchał, machnął ręką, poszedł sobie na plażę. I oni go później pytali, chłopie, to święta kobieta w ogóle, Pan Jezus jej się objawia i w ogóle. A on mówi, szkoda czasu, mówi, może takie ładne, lepiej pobyć na plaży, tam Jezusa nie ma. Mówi, takie oczy, nie? I on właśnie jako jeden z punktów, tam pięć takich rzeczy wymienił, dlaczego tak szybko się zorientował, że tam Jezusa nie ma, że to wszystko lipa. I właśnie jako jeden z punktów, że mówi, ona nawet na włos nie dopuszcza do siebie takiej możliwości, że może się co mylić. Natomiast zobaczcie, Faustyna Kowalska, ojciec Pio, oni w ogóle chcieli być weryfikowani. Oni w ogóle chcieli, żeby ktoś te ich doświadczenia co zweryfikował. Faustyna do końca życia miała wątpliwości, czy to, a ty, Jezu, czy to jesteś ty, czy to widziadło jakie, nie? Jak jej spowiednik nie potwierdził w nic, co nie wierzyła, nie? Natomiast teraz się namnożyło fałszywych proroków i po czym poznać fałszywego proroka, że fałszywy prorok jak ognia będzie unikał zmierzenia się z kim? Z kim?
Z
sobą. Fałszywy prorok w ogóle nie dopuści nawet cienia wątpliwości, że ja mogę nie mieć czego racji. Nie podda się żadnej co weryfikacji. Ja będę nauczał wszystkich. Biskupa, księży, kościół, papieża, ja wszystkich nawrócę, tylko broń Boże, nie zmierzę się z kim?
Ze sobą.
To łatwo poznać współczesnych fałszywych proroków. Natomiast zobaczcie, nie? I właśnie o to chodzi diabłu, żebyś ty się zmierzył ze sobą, odkrył swoją małość, odkrył, że jesteś prochem, nie trzymając się jak liny prawdy o miłości kogo? Jezusa. I wtedy zawsze dojdziesz do wniosku, że jesteś kim, że jesteś nikim, że do niczego się nadajesz, że to wszystko nie ma co sensu, nie? A tu zobaczcie, Jezus cały czas, nie? Schodzi z tym Piotrem, piętro po piętrze, nie? Nie? I Jezus będzie tak projektował twoje życie, żeby cię do tego doprowadzić. Tak jak Piotr, do odkrycia, że ja jestem po prostu czym trochę. Że ja potrzebuję kogo? Jezusa. Tylko właśnie kto się będzie wmanewrowywał zły duch i będzie ci wmawiał, że te doświadczenia, które cię odzierają z różnych legend i mitów na twój własny temat, że to jest w ogóle złe. Dlaczego złe? Bo jest niezbyt jakie. Niezbyt przyjemne. I później jeszcze pojedziesz do egzorcysty, bo jakiś zły duch cię niszczy. Nie. To jest to, co mówiłem o duchu chińskim. Że właśnie dlatego my nie rozumiemy tego, co Jezus z nami robi, bo jesteśmy innego ducha niż kto? Niż Jezus. I teraz strasznie dużo działań Jezusa przypisujemy komu? Złemu duchowi, tylko dlatego, że ich nie rozumiemy, tylko dlatego, że w naszych oczach są jakie? Nieprzyjemne, niemiłe, niesmaczne. To jest właśnie smutek Piotra. To odzieranie się z całego kłamstwa, który się zawinąłem jak kokon. Co zrobili Adam i Ewa po odkryciu swojej nagości? Zawinęli się jak kokon w swoje kłamstwa i legendy. Ja niewinny, ja nic nie zrobiłem. To wszystko kto? Ewa. A właśnie to nawet nie Ewa. Niewiasta, którą ty postawiłeś przy mnie. Czyli kto tak naprawdę jest winny? To ty, Boże, jesteś winny, bo jakbyś tej tutaj Ewy nie dał mi na żonę, to ja bym się żył happy, prawda? Ostatnio widziałem w internecie taki filmik, jak taki dziadek tak klęczy na cmentarzu przy grobie i tak płacze, nie, że byłem taki szczęśliwy i umarłeś. Dlaczego umarłeś? Dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego umarłeś? Żyłem taki szczęśliwy, a ty umarłeś. Od tamtej pory moje życie stało się piekłem. I ktoś idzie, patrzy, ten dziadek taki zapłakany, takie właśnie w kółko to powtarza. Dlaczego umarłeś? I taki byłem szczęśliwy do momentu, kiedy nie umarłeś. I ktoś się pyta tego dziadka, kto tu jest pochowany? Pierwszy mąż mojej żony. Rozumiecie, nie? Kto jest winny? Bo tak naprawdę to ty, Boże, jesteś winny. Ja niewinny. To ty tą Ewę postawiłeś przy mnie. Rozumiecie? Zobaczcie, my się w takie kokony owijamy, byle tylko nie wyszła na jaw, co? Prawda o mnie, którą w głębi serca tak naprawdę znam. I teraz Jezus będzie te jedwabniki cierpliwie co rozwijał poprzez różne doświadczenia życiowe, które będą obnażać moją co? Słabość. I żebym ja zrozumiał te doświadczenia, potrzebuję mieć sobie tego samego ducha, którego ma Jezus. Nie? A przynajmniej, jak już ja nie mam, to przynajmniej znaleźć kierownika duchowego, który pomoże mi to zrozumieć. I mało tego, i potrzebuję jak liny trzymać się prawdy o miłości kogo? Jezusa do mnie. I to robi Jezus z Piotrem, nie? Że w jaki sposób Piotra godzi ze sobą? Z jednej strony doprowadza go do tego, żeby Piotr no, zmierzył się z prawdą o kim? O tym, jaki ja jestem naprawdę. A z drugiej strony cierpliwie mu pokazuje i właśnie takiego cię pokochałem. Właśnie takiego cię zaprosiłem, żebyś był ze mną. Właśnie takiego cię zaprosiłem, żebyś wchodził do jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego. Właśnie takiego chcę w tej jedności. Rozumiesz, kim ty jesteś? Ty się nie potrzebujesz wstydzić, że jesteś prochem. Bo ty jesteś prochem, nad którym się pochylił Bóg. I któremu się spodobało, że właśnie ten proch, którym jesteś ty, żebyś Ty był kolejną osobą w Bogu, który jest jednością kogo? Osób. Właśnie Ty, z Twoim miliardem błędów, które popełniłeś. Z tym, że dzisiaj 500 razy nie masz racji. Rozumiecie? Właśnie Ty jesteś zaproszony, to po Ciebie Jezus za chwilę wyjdzie, żeby Cię przekonać, że jesteś zaproszony, żeby być kolejną osobą w jedności osób. To właśnie Ty jesteś zaproszony. To jest obietnica Boga. Pójdź za mną, a ja Cię uczynię. Kim Cię uczynię? Ja Cię uczynię, że Ty będziesz agapem, tak jak ja jestem agapem. Ja Cię uczynię, że Ty będziesz kolejną osobą we wspólnocie agapem. Ty nie jesteś w stanie sam zrobić agapę, bo ja jestem agapę. I Ty potrzebujesz mnie, żebyś Ty był agapę. I teraz widzicie, tylko co? Bo to nas może doprowadzić do mniemania, że co? No to teraz luzik, nie? Pan Bóg mnie i tak co? I tak kocha, no to luzik, nie? Nie ma się co wstydzić swojej słabości. Teraz wszyscy robimy coming out, nie? I się przyznajemy, co tam, nie? I prawda, idziemy w ten sposób za czym? Za mentalnością współczesnego świata, który wszystkie, prawda, przegięcia, wszystkie odchyłki od normy zaczyna traktować jako co? Jako normę. A normalni to są teraz chorzy. Nie będę podawał przykładów, bo to na pewno wiecie. Rozumiecie? Więc to też jest fałszywy kierunek. Co proponuje Jezus? Mówi, wyciągnij wnioski. Do tej pory, nie? Jak byłeś niedojrzały, to sobie robiłeś, co chciałeś. Szedłeś, gdzie chcesz, jak chcesz, robiłeś to, co Ty chcesz. Ja cierpliwie za Tobą szedłem. Poszedłem z Tobą nawet na dziedziniec arcykapłana. Pobity, znieważony byłem tam, żeby popatrzeć na Ciebie z miłością wtedy, kiedy będziesz najbardziej tego, co potrzebował. Byłem z Tobą w największym Twoim błędzie i w największym Twoim upadku. Byłem z Tobą. Szedłem za Tobą, za Twoim szaleństwem, kiedy robiłeś wszystko po swojemu. Nie? Przepasywałeś się, sam szedłeś, gdzie chciałeś. Byłem z Tobą. To teraz wyciągnij wnioski. Co się dzieje, jak robisz po swojemu? Co się dzieje, jak upierasz się, że to Ty wiesz lepiej, co jest dobre? Ostatnio przyjechało do mnie takie małżeństwo, to proszę wyczuć. Ja nie chcę, żeby to było publiczne. Przyjechało do mnie takie małżeństwo, dramat. Stracili dzieci, opieka społeczna zabrała im co? Dzieci. Dramat, nie? Ja mówię, no ale jak do tego doszło? No historia jest w skrócie taka, nie? Że kobieta doszła do wniosku, że do niej mówi kto? Bóg, no i że ten Bóg jej tam dyktuje, co ma robić, no i właśnie zaczęła robić to, co ten Bóg niby jej tam dyktował, no coraz większe, prawda, z tego były afery, sąsiedzi wzywali policję, cuda na kiju, ona się upierała, że Bóg do niej mówi, mąż nie mógł tego znieść, zaczął co, pić, prawda, bo nie był w stanie sobie poradzić z tym, co się dzieje, ona trafiła do psychiatryka, dzieci zostały co, zabrane. I tłumaczę kobiecie. Nie, kurczowo się trzyma, że Bóg do niej mówi, ona tego za nic co nie puści. Dlaczego za nic co nie puści? Bo to jej syci zniszczone poczucie czego? Wartości. Ja miałem opętanych, którzy się nie zgodzili na uwolnienie, bo ja będąc opętany jestem pod jakimś względem jakim? Wyjątkowy. Sycę sobie potrzebę wyjątkowości. Bo ja jestem opętany, inni nie są. Rozumiecie? Zobaczcie, to jest to, co tam wam mówię. I teraz próbuję wytłumaczyć kobiecie. Nic nie dociera. Za nic nie da się tego odebrać. Wreszcie mówię, proszę pani, czy pani jest zadowolona z miejsca, do którego pani doszła? No tego, ja mówię, to proszę mi przedstawić pani dzieci wobec tego. Dopiero wtedy siadła, nie? Żeby po owocach poznacie, nie? Dokąd pani doszła? Dokąd cała ta sytuacja doprowadziła? Wasze małżeństwo nie istnieje. Mąż to nie w alkoholu. Pani jest na drobcach. Dzieci w ogóle nie wiadomo gdzie. No to dopiero zaczęło do niej coś docierać. Teraz Jezus to mówi w dzisiejszej Ewangelii. Robiłeś, co chciałeś, jak chciałeś. Nigdy cię za rękę nie złapałem. Zobacz. Zobacz, nigdy cię nie powstrzymałem. Dałem ci wolność i uszanowałem tą wolność do samego co? Końca. Robiłeś, co chciałeś. Ja poszedłem za tobą nawet na dziedziniec arcykapłana. Dałem się przybić obok ciebie do tego samego krzyża, na którym ty wisisz. Nie? To teraz wyciągnij wnioski. Co się dzieje, jak robisz po swojemu? Jak ty uważasz, że wiesz lepiej? I to jest rozwój duchowy. Rozwój duchowy polega na cofaniu się. Rozwój duchowy polega na cofaniu się i robieniu coraz więcej miejsca komu? Bogu. Nie? Na wyciąganiu wniosków. Co się dzieje, kiedy ja się mam za mocnego, kiedy ja uważam, że wiem, kiedy ja uważam, że ja zrobię. Co się wtedy dzieje? Jezus mówi, dojrzej wreszcie. Wyciągnij wnioski. I pójdź za kim? Za mną. Dokładnie Jezus mówi, a kolutej mój, przyłącz się do mnie. Daj się przyłączyć do mnie. Daj się przyłączyć do mnie, żebym wreszcie cię przemienił, żebyś ty myślał tak jak ja, widział tak jak ja, chciał dokładnie tego samego, co chcę ja. Bo Bóg jest tym, który wszystko robi jak? Jak? Od początku Pismo Święte mówi, że wszystko, co uczynił Bóg, jest jakie? Dobre. Łot na krzyżu mówi o Jezusie, on nic złego nie uczynił. Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy mówi, przeszedł, jak czyniąc?
Dobrze.
To są stwierdzenia bóstwa Jezusa. On jest tym, który wszystko czyni jak?
Dobrze.
To jest Bóg. Nigdy się nie myli. Agape nigdy się nie myli. I ja cię chcę uczynić takim. Tylko wreszcie potrzebuję, żebyś przestał po swojemu. Był ze mną. Dał się co? Przemieniać, prowadzić. I zobaczcie, słynna historia o Piotrze, który wraca do Rzymu, żeby razem z Jezusem być ukrzyżowany. Chrześcijanie to odkryli w Piotrze, jego potęgę. Co go czyni skałą? Świadomość, kim jestem bez Jezusa. Człowiek staje się nie do oderwania od Jezusa, im bardziej jest świadomy swojej całości. Rozumiecie? To jest nasza potęga. Im głębiej uświadomisz sobie swoją słabość, im głębiej uświadomisz sobie, co chce z tobą słabym zrobić Bóg, tym bardziej będziesz nie do wyrwania. Jezus zadał mi w życiu dwa pytania. Pierwsze pytanie, jak zostawałem wiejskim proboszczem w parafii, której nikt nie chciał. Nikt nie chciał tej parafii. Ja teraz nie będę o tym opowiadać. Kiedy biskup mnie pytał, czy ja tam pójdę, nie? Czy ja chcę. To jest ważne, że biskup mi nie kazał, pytał, czy chcę. Usłyszałem wtedy pytanie od Jezusa. O co Jezus mnie zapytał? Nie zapytał, czy ja chcę tą parafię nawrócić, czy ja chcę remontować kościół, plebanie, czy ja chcę tam prowadzić dzieła duszpasterskie. O co mnie Jezus pytał? Czy chcesz być tam ze mną? To jest pierwsze pytanie, jakie w życiu mi zadał Jezus. I każdy z was się zmierzy z tym pytaniem. Czy chcesz być ze mną? Jezus cię nie spyta, czy chcesz robić wielkie dzieła, czy chcesz nie wiadomo, jakie charyzmaty mieć. Czy chcesz być ze mną? Co będziemy robić na wieki? Idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście byli co? Tam, gdzie jestem, abyście byli ze mną. Czy chcesz być ze mną? Czy chcesz być ze mną na wieki? A drugie pytanie, jak Jezus mi zadał, to po paru latach się zgłosił znowu. Jak ja już tam trochę sobie ogarnąłem parafię, w ogóle tam zaczęło coś wychodzić, nie? Przyszedł Jezus z takim uśmiechem. Jak już Jezus się do mnie uśmiecha, to już wiem, co będzie. Rozumiecie? Przyszedł, stanął i mówi tak. To tak on mówi, nie? Mówi do mnie tak. Mówi, a jakbym ci zabrał wszystko, zostawił ci tylko mnie samego, czy dalej byś mnie kochał? I to jest drugie pytanie, z którym każdy z was się zmierzy. Bo jak Jezus cię zaprosi, żebyś był z nim na wieki, to w tym momencie zabierze ci też co? Co ci zabierze? Wszystko. Wszystko trzeba zostawić i być z nim. Jezus mi zadał dwa pytania. Dwa. I to są dwa pytania, z którymi się trzeba zmierzyć, bo od nich zależy nasza wieczność. Czy chcesz być ze mną? Czy chcesz być ze mną? A jakbym ci zabrał wszystko, zostawił ci tylko mnie samego, czy dalej byś mnie? Czy dalej byś mnie? I to jest, proszę państwa, szczyt. 12, 13, 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian, świętego Pawła. Święty Paweł pisze do kogo? Do was, do charyzmatyków. Ja tam nie jestem żadnym charyzmatykiem. Mam takie charyzmaty, wiecie, których ludzie nie lubią. Mam na przykład charyzmat przeciągania czasu. Widzicie, że zawsze mówię za długo, nie? Mam taki charyzmat, wiecie, niedbałego gadania. Widzicie, że ja tak potrafię trochę powiedzieć po bandzie, nie? Mam taki charyzmat mówienia prawdy w oczy, wiesz, mam takie charyzmaty, co im nie chcę. Taki charyzmat, że jesteś tam, gdzie nikt nie chce być, masz ludzi, których nikt nie chce mieć, nie? Masz charyzmaty, których nikt nie chce, nie? Więc że mnie żaden charyzmatyk, nie? Prawda? Ale zobaczcie, święty Paweł 12, 13, 14 rozdział listu do Koryntian pierwszego, do charyzmatyków. Mówi, są tam jakieś te, mówi, języki, proroctwa, tam uzdrowienia, nie? Ale w centrum stawia się ty Paweł, słuchajcie, ale agape. Agape, mówi, to jest to. Mówi, jakbym językami mówił ludzi, aniołów, a nie miał czego. Agape, to psu na budę, mówi, to pusty, ten cymbał pusty, nie? Mówi, to byłbym jak cymbał, nie? Mówi, żebym nie wiem, jakie całopalenia składał, jakie dzieła charytatywne, żebym nie wiem, jakie wspólnoty pozakładał. Jak nie mam agape, to jest psu na budę, nie? Mówi, święty Paweł, wszystko przeminie. Zostanie tylko co? Agape. I ten, który jest agape, chce być czyj? Twój. Czy chcesz być ze mną? A jakbym ci zabrał wszystko, zostawił ci tylko mnie, agapę. Czy dalej byś miał agapę? Rozumiecie? My wszyscy jesteśmy w drodze do wspólnoty, która się nazywa agapę. Wszystko jest fajne, wszystko jest ważne, wszystko jest ciekawe, nie? Ale my jesteśmy w drodze do wspólnoty, która jest agapę. Która jest agapę? Amen. Thank you.